Dzisiejszy odcinek podcastu poświęcimy relacjom, a bardziej dokładnie czterem fazom wzrastania w relacjach z innymi, opartych na czterech etapach rozwoju świadomości. Opowiem więcej o tym, jakie są te etapy i czym się charakteryzują, jakie zachowania, emocje czy też niewspierające przekonania mogą w nich występować i w końcu czego potrzebujesz, aby z lekkością wchodzić w kolejne z nich. Nasze relacje z innymi są w dużej mierze wyrazem tego, z jakiego jestem, czyli tej świadomości o sobie, innych i świecie je tworzymy. I kiedy wiesz, w jakiej fazie wzrastania w relacjach jesteś, możesz zacząć bardziej świadomie tworzyć swoje relacje i w nich wzrastać. Zanim jednak przejdziemy do konkretów na początek, cześć, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Sylwia Sikorska i razem z Honoratą Lubiszewską na tym kanale uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, ale także o prawach wszechświata, energii, wyższym ja czy ego oraz wszystkim, co pomaga nam lepiej poznawać siebie i swój potencjał. No więc cztery fazy wzrastania w relacjach. One są oparte o cztery etapy świadomości duchowej. I od razu powiem, że ich nazwy są tutaj umowne i są nazwane przez nas dla wygody i poruszania się, po prostu dla rozróżniania ich w łatwiejszy sposób. No więc faza pierwsza w relacjach z innymi to faza oddzielenia i obwiniania. W tej fazie większość relacji budujemy w poczuciu takiego bardzo wielkiego braku, który płynie z głębokiego poczucia oddzielenia od siebie, wszystkich i wszystkiego, co jest, ale przede wszystkim od swoich własnych emocji. Choć myślimy, że właśnie nimi się kierujemy i obdarzamy w różnych relacjach. To z kolei wytwarza bardzo duże pragnienie uzupełnienia tego, czego myślimy, że nam brakuje, z zewnątrz. Czasem w dość nieoczywiste i zaskakujące sposoby, można powiedzieć. I tak sobie obserwując życie i świat, można wyciągnąć wniosek, że większość relacji międzyludzkich osadzona jest właśnie na tym etapie, czasem przechodząc do kolejnego, o którym będę mówić później. Tutaj, w tej fazie, ludzie działają z różnych braków wewnętrznych, bez połączenia ze swoimi emocjami czy sercem. Dlatego też w tej fazie wpadamy w pułapki tego braku i często budujemy relacje na takim wielkim haju, można powiedzieć, będąc na przykład w jakimś wielkim uniesieniu, ale też wielkiej zależności, czy też takim napompowaniu. Czymś, co mylimy z miłością czy oddaniem, czerpiąc ze wzorów, z filmów, czy też książek, czy też tego, co jest nam przekazywane. My lubimy mówić z Honoratą, że te prawdziwe, głębokie relacje wcale nie powstają na fali haju i takiego rozchwiania emocjonalnego, ale wtedy, gdy jesteśmy ugruntowani w sobie. Pozwalamy w tej fazie właśnie pierwszej też na przykład na przekraczanie naszych granic. Pozwalamy sobie udawać, że mamy tak samo i coś nam się nie podoba lub podoba, byle tylko dostać to, na czym nam zależy. Jednocześnie mamy do siebie i innych bardzo mało takiej wyrozumiałości i prawdziwej czułości, która pozwala nam przymykać oczy na nasze niedoskonałości i przestać punktować siebie nawzajem za różne, powiedzmy, wpadki. Więc tutaj surowo wciąż oceniamy siebie i innych. Ego może szukać tutaj różnych rzeczy, które uzupełnią braki. Od rozrywki, akceptacji, podziwu, czułości, opieki, bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, aż po miłość. Szukamy kogoś, kto odegra podświadomie, czy inaczej mówiąc, wejdzie w odpowiednią rolę, dzięki której poczujemy choć na chwilę taką ulgę i pełnię. I mówię tutaj o takich rolach, zwłaszcza jak rola matki, ojca, jakiegoś autorytetu, dziecka, choć tu wydaje nam się, że szukamy partnera czy partnerki. Lub też sami odgrywamy rolę, tak żeby coś sobie uzupełnić. Większość z nas w tej fazie pozostaje też w energii dziecka, które jest zranione i nie wchodzi w energię dojrzałości dorosłego. Bez względu na to, czy ma się 15 czy 60 lat i nawet więcej, wciąż tworzy się w tej fazie relacje właśnie z energii dziecięcej. Podświadomie skupiamy się tylko na tym, by ktoś nam dał to coś. Daj mi to, czego mi tak bardzo brakuje, a ja zrobię wszystko i będę tym, czym mam być. Tylko mi to daj. W tej fazie te role, o których mówię, ludzie odgrywają nieświadomie i nie wiedzą zupełnie, czemu po pewnym czasie ten cały teatr się rozpada. Ale no, tak z drugiej strony patrząc, ciężko przecież jest być w relacji partnerskiej ze swoją matką czy ojcem, czy kimś, kto staje w roli dziecka. I oczywiście to nie jest dosłowne, ale energetyczne, gdy ktoś tę rolę spełnia. To na początku nawet może być fajne, że na przykład kobieta dba o swojego partnera i o dom. Przecież to takie oczywiste, prawda? Do tego się nas wychowuje. Takie mamy wzorce miłości, które się nam przekazuje. No ale po jakimś czasie stanie się to dla tego partnera z jednej strony nieatrakcyjne. Sprawi, że partnerka podświadomie zacznie kojarzyć się z matką, a więc stanie się dla niego aseksualna w jakimś aspekcie. Z kolei dla niej związek z synkiem też będzie uciążliwy. Jednak my często robimy to sobie sami. To z kolei może prowadzić na przykład do zaniku sfery seksualnej w relacjach. Z drugiej strony może być na tyle wygodne, że partner będzie przymykał na to oko i jakoś radził sobie z tym problemem, ponieważ w tle będzie zaspokojane wiele innych jego braków, które odczuwa. Na przykład troska, bezpieczeństwo, przynależność czy poczucie miłości. Ale zobacz, to jest tylko jeden z wielu przykładów tego, jak wchodzenie w nie swoje role w relacjach może wpływać na różne ich sfery. Wchodzimy tu często w różnego typu nierówne relacje, właśnie w tej pierwszej fazie, na przykład relacje z narcyzem albo jako ta trzecia czy ten trzeci. Często odbywają się w tej fazie gry, takie gry typu poszukaj, domyśl się, spełnij moje oczekiwania i oczekuje się, że ktoś spełni, czy będzie się zachowywać tak, jak ja uważam, że na przykład przyjaciel, szef, pracownik, żona, mąż, partner, ojciec, matka i tak dalej, mają się naszym zdaniem zachowywać, by dać nam to, czego nam brakuje. I te oczekiwania prowadzą w tej fazie bardzo często do wielkich rozczarowań, ponieważ każdy człowiek ma swoje własne wyobrażenia dotyczące tego, jaki ktoś w danej roli powinien czy ma być. I dlatego właśnie w wielu relacjach dochodzi do nieświadomych sprzeczek i kłótni, w tej fazie bardzo licznych. Nieświadomych, czyli takich, gdzie ludzie myślą, że kłócą się o a podłożem tej kłótni są zupełnie inne przyczyny. Na przykład, gdy jedna osoba w relacji nie wyraża od dziecka swojej złości i ma duże poczucie niesprawiedliwości wyniesione z domu, bo na przykład rodzice poświęcali więcej uwagi rodzeństwu lub byli niedostępni emocjonalnie, to może się to przerodzić na przykład w potrzebę posiadania i udowodnienia swojej racji, a poprzez to swojej wartości w życiu dorosłym. I teraz ze swoim partnerem czy partnerką, kolegami, przyjaciółmi, każdą dyskusję taki ktoś będzie prowadzić do upadłego, bo udowodnienie racji przynosi tej osobie możliwość zaklejenia dziury w postaci nieuświadomionego poczucia braku, na przykład sprawiedliwości i własnej wartości. A więc udowodnienie swojej racji dla tej osoby równa się dosłownie przeżycie. W skrócie, przełoży się to na równanie pod tytułem: zgadzasz się ze mną, to mnie kochasz, nie, to mnie nie kochasz. I z innego etapu świadomości może wydawać się to nawet zabawne, jak już sobie to obserwujemy, ale gdy ktoś w tym jest, to po prostu tego nie widzi, tylko jest w trybie walki o przetrwanie. W tej fazie mamy też do czynienia i sami bierzemy udział w innych grach, na przykład wbijania kogoś w poczucie winy za to, że nie kocha nas tak, jakbyśmy chcieli, albo nie lubi nas tak samo jak my, jego. I oczywiście to jest wszystko naszym zdaniem. Tu możemy słyszeć lub wypowiadać takie zdania jak gdybyś mnie kochał, czy kochała tak samo jak ja ciebie, to zrobiłbyś, czy zrobiła to i to. Masz inne podejście niż my mieliśmy do rodziny. I w podtekście to jest gorsze, ponieważ jesteś na przykład mniej przywiązana czy przywiązany, rzadziej bywasz, pozwalasz sobie żyć według swoich własnych marzeń. Albo takie zdanie: nie można na ciebie liczyć, bo, uwaga, nie odbierasz wszystkich telefonów lub nie jesteś na co dzień. Albo coś takiego: no tak, twoje dzieci się tak zachowują, bo czują się przez ciebie porzucone. I to jest taki przykład, kiedy może ty wyjechałaś czy wyjechałeś na wakacje, a dzieci zostały z dziadkami. No ale musisz się czuć winna czy winny. Nie możesz przecież w pełni odpocząć, bo jesteś złą matką czy ojcem. W kontekście Nie poświęciłaś czy nie poświęciłeś się tak jak twoja czy twój, a więc cierp, żeby on czy ona mógł żyć sobie zadowolony ze swoim wyborem. Mogą tutaj się też pojawić różnego typu pretensje, na przykład o to, że nie masz tyle samo czasu, albo w ogóle może nie masz czasu. Mogą się pojawić dziwne wymagania pokazywania na przykład lojalności rodowej, grupowej, czy też przyjacielskiej. Może też występować ciągła walka i rywalizacja, zarówno w partnerstwie, jak i w przyjaźni, gdzie dwie strony ciągle udowadniają sobie, na przykład, że są z lepszej rodziny, że są mądrzejsze, że więcej zarabiają, a więc powinny mieć więcej do powiedzenia. To jest też wchodzenie w rolę szefa w domu, gdzie wszyscy muszą być posłuszni, bo to ja przecież przynoszę większy łup. Oczywiście, płynie to z dużego braku poczucia własnej wartości, ale i świadomości tego, że każdy jest naszym lustrem. I nie mogliśmy ucieleśnić jakiejś relacji, gdybyśmy nie wibrowali na częstotliwościach tej osoby. A więc to, co mówimy tutaj do kogoś na temat tej osoby, de facto mówimy o sobie. Jeśli próbujemy umniejszać jej, umniejszamy sobie samym i swojemu wyborowi. Ale robimy to bardzo często w tej fazie. To jest takie z jednej strony wielkie pragnienie głębokiego połączenia, ale tworzenie tego połączenia z wielkiego oddzielenia i braku. I to nie może przynieść czegoś, czego tak bardzo pragniemy. Wydaje nam się, że tu kieruje nami miłość właśnie w tej fazie i że my to wszystko tak naprawdę robimy z miłości, a robimy to z wielkiego braku. Martwimy się o kogoś, chcemy dla niego dobrze czy lepiej, ale znowu, robimy to z poziomu braku miłości do siebie samych, a nie możemy przecież dzielić się czymś, czego nie mamy. Często w tej fazie obwinia się też na przykład los za to, że spotkało się takich, a nie innych ludzi na swojej drodze, albo wychowywało się w takim, a nie innym środowisku. Wierzę się w to, że ludzie, których spotykamy, są losowi, przypadkowi i gdyby nie oni, to żylibyśmy inaczej. Podjęlibyśmy na pewno inne decyzje i działania i żylibyśmy wtedy jak w bajce. Na przykład, to może być coś takiego, ty je, bo żona mi daje słodycze. Nie mam kasy, bo mój mąż to zakupoholik albo moje dzieci są wymagające i nie mam czasu, by robić w życiu to, czego pragnę. Piję, bo mój szef mnie za bardzo ciśnie w pracy. I tak dalej, i tak dalej. W tej fazie chce się mieć pewność, że ktoś jest tylko nasz. Tutaj wchodzi się w relacje z poziomu 3D oparte o przywiązanie do ciała. Zawiera kontrakty różnego typu, czyli na przykład związki małżeńskie czy inne, więzi braterskie, więzi krwi w przyjaźni. Coś, co przypieczętuje przywiązanie i przynależność. Co pokaże, że ta osoba należy do nas. Oczekuje się na różnego typu zapewnienia o ekskluzywności. I wynika to z dużego przywiązania i utożsamiania się właśnie z naszym ciałem i strachu o upływ czasu czy śmierć naszego ciała. W tej fazie może pojawić się też obawa przed zdradą i podchodzi się tutaj do drugiego człowieka trochę jak do własności właśnie, mimo że wiele osób temu zaprzeczy. Ale wystarczy wsłuchać się na przykład w język, jakim posługują się tutaj ludzie, opowiadając o swoich relacjach i co w nim podkreślają. Czy na przykład jest tutaj potrzeba mówienia, że ktoś jest mój? Czy jest strach oddzielenia, na przykład gdy ktoś spędza czas z innymi ludźmi, albo gdy partner czy partnerka wyjeżdżają gdzieś sami? W tej fazie pojawia się także strach o to, że bez tego kogoś jest się niewystarczającym. Mit drugiej połówki. To tutaj właśnie do niego jesteśmy bardzo przywiązani, czyli wiara w to, że sam czy sama jestem zupełnie niekompletna czy niekompletny. I tylko ten książę na białym koniu czy ta królewna w zamku może mnie uzupełnić. I to może być naprawdę bardzo niebezpieczne dla obydwu stron, bo po pierwsze, jeśli obciąża się drugą osobę na przykład tym, że mówi się jej, jesteś całym moim życiem, bez ciebie jestem nikim. Jesteś moją motywacją, moim sercem. Bez ciebie życie nie ma sensu. To nie tylko wpływa to wycieńczająco na nią samą mentalnie, psychicznie i fizycznie, bo to jest wielka odpowiedzialność. Po drugie, to wcale nie jest rola drugiej osoby, by taką odpowiedzialność brać na siebie. A po trzecie, osoba, która tak mówi, podświadomie rzeczywiście upatruje w tym drugim kimś sensu swojego życia. I niebezpieczeństwo polega na tym, że gdy ta osoba zniknie w jakiś sposób z jej życia, to wywoła to wielki kryzys. I oczywiście, czasem takie sytuacje, nawet bardzo traumatyczne, są potrzebne i dzieją się, by ktoś mógł się przebudzić i zacząć budować swój sens życia na sobie, by zacząć w sobie szukać źródła miłości i dzięki temu móc tworzyć pełne relacje bez obciążania innych. Wróćmy jeszcze na chwilę do aspektu przyjmowania różnych ról. Możemy, tak jak wspomniałam, wchodzić w tej fazie relacji w różne role i poza tymi, o których wspomniałam na początku, mogą to być także role, na przykład ratownika, zbawcy, który będzie poświęcał się w różnych odmianach dla innych, mimo że go nikt o to nie prosił. Zbawca często bierze na siebie nieswoje ciężary. I świetnym przykładem zawsze jest dla mnie tutaj moja babcia, która jako dziecko, nie czująca miłości i ciepła od swojej matki, bo wojna, rozłąka na parę lat, potem chciała na tę miłość zasłużyć i wchodziła cała na biało jako zbawiciel rodzinny. Od momentu, w którym zgłosiła się zamiast swojego brata do domu dziecka na parę lat po wojnie, bo on sam sobie nie poradzi, po spanie w wannie w swoim własnym domu, bo trzeba uratować i zbawić pół rodziny. Czasem ten zbawca chce uratować kogoś przed nim samym, czyli na przykład wyciągnąć w relacji z uzależnienia, poświęcając siebie i swoje zdrowie psychiczne, ale zyskując pewnego rodzaju podziw, uwagę i w swoich własnych oczach podwyższając swoją wartość. Oczywiście nieświadomie, bo świadomie będzie po prostu uważać, że tak trzeba, tak wypada, każdy by to zrobił, to obowiązek itd., itd. Kolejną rolą przybieraną w relacjach w tej fazie jest rola ofiary i niestety muszę przyznać, że ja bardzo długo w niej tkwiłam, na przykład w przyjaźniach. Z jednej strony byłam zawsze na każde zawołanie, gdy ktoś mnie potrzebował. Z drugiej, gdy ktoś nie odwdzięczał się tym samym, to cierpiałam. Jak ona czy on tak może, bo przecież ja tyle ofiarowuję od siebie za każdym razem, a ktoś śmie nie mieć na przykład czasu, mieć inne plany czy też innych znajomych. Wiesz, gdzie nie ma zdrowych granic, a tutaj w tej fazie nie mamy zdrowych granic, stawianych z miłością, tam są ofiary i jest cierpienie. Te ofiary mogą być mniejsze lub większe. Często rodzice wchodzą w tej fazie w relacjach ze swoimi dziećmi właśnie w taką rolę. Na przykład możesz tutaj słyszeć: ja tyle poświęciłam jako samotna matka dla ciebie, całe życie podporządkowałam tobie, a ty jesteś taka niewdzięczna. Patrz, po prostu wybrałaś żyć po swojemu, w innych standardach, albo mieć swoją rodzinę. Albo na przykład, ja ojciec, pracowałem jak wół, żeby ci wszystko zapewnić, a dziś co, nawet nie odwiedzisz ojca. Choć możesz być regularnie, nawet co tydzień czy dwa, albo mieszkać na drugim końcu kraju czy świata. Ktoś w roli ofiary zawsze znajdzie sposób, żeby wrzucić szantaż emocjonalny i spróbować, by ktoś inny poczuł się gorzej, w związku z tym, że tej ofiary nie docenia. Ja jestem taka biedna czy biedny, bo tak się staram, poświęcam, a ty tego nie doceniasz, tak jak ja bym chciała czy chciał. Tymi rolami w tej fazie podświadomie ludzie próbują przywiązać do siebie innych, tak, by czuli się oni zobligowani do różnych zachowań. I to wszystko, o czym mówię, nie oznacza, że nie ma się w tej fazie ważnych relacji. Często można mieć w tej fazie bardzo dużo ważnych na tym etapie relacji, które mogą być dla nas też nieświadomymi plastrami na nasze różne traumy, rany i braki. Możemy też poprzez te liczne relacje, którym poświęcamy uwagę, oddalać się od tego, by w końcu zbudować prawdziwą relację ze sobą, ponieważ wiąże się to z powrotem do głęboko zakopanych traum, ran i emocji, od których mogliśmy do tej pory uciekać po to, by w końcu wrócić do siebie i pokochać siebie w pełni. Tak naprawdę wrócić do miłości, którą każdy z nas w swej naturze jest. I w zasadzie właśnie ten powrót do miłości do siebie jest kluczowy, by móc wchodzić w kolejne etapy świadomości, otwierające drogę do kolejnych faz wzrastania w relacjach. Zanim więc przejdziemy do kolejnej fazy, pozwól, że zaproszę Cię w swoim imieniu i honoraty do procesu Wysokiej Wibracji w praktyce, w którym poznasz dogłębnie, cztery etapy rozwoju świadomości, dzięki którym częściej zaczniesz podnosić swoje wibracje w zdrowy sposób, zrównoważony i bezwysiłkowy, tak by ucieleśniać miłość bezwarunkową do siebie i innych w praktyce. Szczegóły dotyczące tego procesu znajdziesz w opisie tego odcinka. Okej, no więc idąc dalej, z tej pierwszej fazy oddzielenia i obwiniania można wyjść poprzez wzięcie odpowiedzialności za siebie, swoje traumy, swoje emocje, myśli, przekonania i działania. Często tutaj zaczyna się czytać różnego typu książki, słuchać podcastów i wideo dotyczących relacji. Idzie się także na terapię, pracuje się z wewnętrznym dzieckiem i zaczyna się wchodzić w rolę obserwatora i dostrzega powoli, że jesteśmy czymś więcej niż tylko naszym ciałem. To wszystko prowadzi do odwrócenia się w kierunku siebie i pracy ze swoimi emocjami oraz wejście w drugą fazę wzrastania w relacjach. Druga faza wzrastania w relacjach to zrozumienie siebie i powrót sprawczości. Pracuje się tutaj głównie z emocjami po to, by pozwolić tym głęboko zakopanym, które do tej pory pchały nas do podejmowania automatycznych reakcji i działań, pozwolić im się przetransformować i zintegrować. Dzięki temu zaczyna się też zauważać, że relacja ze sobą, ze swoimi myślami, ciałem i emocjami ma znaczenie w kontekście relacji z innymi. Zaczynamy wierzyć w siebie i swoją moc kreacji i coraz bardziej świadomie podchodzić do tworzenia swojego życia, w tym także relacji z innymi. To tutaj sięgamy po uniwersalne prawa wszechświata, a wśród nich prawo przyciągania, równoważenia czy prawo założenia. I ponieważ jesteśmy bliżej swoich emocji i zaczynamy być bardziej uważni na to, jak myślimy o sobie i świecie, a dzieje się to dzięki różnego typu szkoleniom, pracy z mechanizmami umysłu, podświadomością, wierzeniami i ego. Wychodzimy z różnych ról, które obraliśmy, po to, by czuć się kiedyś bezpiecznie, by czuć akceptację i miłość. W tej fazie przestajemy działać w relacjach z mechanizmów opartych o smutek, złość czy strach. Co nie oznacza, że czasem jeszcze nam się to nie zdarza, ale potrafimy jednak to zauważyć i nie karzemy się za to, przyjmując jako naturalny etap rozwoju. Jednocześnie potrafiąc już częściej o tym rozmawiać z drugą osobą i dając sobie i tej osobie większą przestrzeń na błędy i samoobserwację oraz swój czas na zmianę. W tej fazie zaczynamy zwyczajnie być dla siebie i innych dobrzy i być na ścieżce powrotu do miłości, którą zawsze byliśmy. Akceptujemy to, że jesteśmy idealni w swojej nieperfekcji. Bierzemy odpowiedzialność za siebie, za to, co do tej pory tworzyliśmy i tworzymy. Ale jeszcze cały czas wierzymy, że możemy mieć kontrolę i na przykład przyciągnąć sobie idealnego partnera czy partnerkę. Często tu, rozwijając się, z jednej strony poddajemy różnego typu oczekiwania, ale z drugiej oczekujemy jeszcze nadal od drugiej strony, że ona też na przykład będzie szła tą ścieżką rozwoju, bo przecież wiemy, co dla niej dobre, prawda? Lub też, rozwijając się, uważamy, że to, co czytamy, czy szkolenia, które do nas przychodzą, czy słyszymy, jest dokładnie dla tej osoby, bo my przecież matkę już mamy przerobioną. I to przecież nie przyszło do nas, prawda? Tylko przyszło przez nas dla tej osoby. Mamy tutaj tendencję do kontrolowania tego, co, jak i z kim ma się dokładnie zadziać, wierząc, że znamy najlepsze warianty rzeczywistości, a przecież jesteśmy ograniczeni tylko do tego, co zna nasz umysł. Nie dopuszczamy tutaj tego, że relacje przejawiają się przez nas, odbijają się przez nas naturalnie dokładnie tak, jak wibrujemy w przewadze. Jednak zaczynamy krok po kroku ufać swoim emocjom i poddawać powoli tę iluzję, że z poziomu umysłu możemy cokolwiek kontrolować. Także to, jak dokładnie przejawiają się w naszym życiu relacje. A poddanie tej iluzji kontroli prowadzi do kolejnego etapu, czyli połączenie z innymi i bycie obecnym w relacjach. Ponieważ w tej fazie już umiemy przeżywać emocje i je integrować, dajemy już sobie w większości przypadków miłość i wszystko, czego nam było trzeba. Poznajemy swoje prawdziwe ja, połączone ze wszystkim, co jest. możemy połączyć się tutaj z innymi z poziomu właśnie tej świadomości. Świadomości obfitości wszystkiego, a nie braku. I zaczynamy się tutaj dzielić z innymi tym, co do tej pory odkryliśmy w zakresie pracy z emocjami, ego, podświadomością, wyższym ja itd., itd. Bez żadnej presji, że inni muszą to przyjąć i żyć tym dokładnie tak, jak my żyjemy. Ponieważ dostrzegamy już tą jedność i piękno w sobie, to dostrzegamy je także w innych. Skupiamy się na tym, co w nas i w drugim człowieku jest dobre, dzięki czemu wzmacniamy siebie i kogoś. Pozwalamy sobie być sobą i innym innymi. I nie mamy potrzeby udowodnienia czegoś czy przekonywania kogoś do czegoś. A dyskusje i rozmowy, które prowadzimy, mają dla nas cel czysto poznawczy, czyli poznawania innych poglądów i perspektyw postrzegania życia. Jesteśmy tutaj obecni w relacjach. Naprawdę widzimy, naprawdę słyszymy i czujemy drugą osobę. Z uwagą, dając jej przestrzeń na bycie. Dokładnie tak, jak chce ona z nami być. A my jesteśmy dla niej w 100% w danym miejscu i czasie tak, jak jesteśmy dla siebie. Tutaj budujemy relacje z zupełnie innego etapu świadomości o sobie i świecie. A to pozwala nam tworzyć głębokie relacje w oparciu o zaufanie o wiele szybciej niż w fazie pierwszej i drugiej. Bo ta głębokość nie wynika na przykład z czasu, z jakichś umów czy kontraktów, ale z jakości tego, czym i jak się dzielimy i ze świadomości tego, kim jesteśmy. Jesteśmy z drugim człowiekiem w pełnej swobodzie i przepływie bycia sobą. Odkrywamy, można powiedzieć, nasze podbrzusze bez obaw. Słuchamy swojej intuicji i czucia i po prostu wiemy ponad naszym umysłem, że ta czy inna osoba na tę część drogi jest dokładnie tą osobą, z którą mamy budować jakąś relację. Nie mamy jednak potrzeby określania, jaka ta relacja ma dokładnie być, ani jej nazywania. Można powiedzieć, że tutaj tworzymy nowe jakości relacji, których nie da się już nazwać starymi etykietami. Czyli umysł przestaje tu sobie szufladkować i przypisywać coś do czegoś, kogoś do czegoś. Dajemy przestrzeń na rozwój danej relacji tak, jak prowadzi energia. Ufamy sobie, swojej intuicji i innym. Nie oceniamy. Przynajmniej w większości przypadków, a jeśli się to jeszcze zdarzy, czyli możemy cofnąć się do poprzedniej fazy, to umiemy to zauważyć i też nie biczujemy się tutaj za to, tylko o tym po prostu rozmawiamy i od razu szukamy przyczyny tej reakcji w sobie i niezauważonych do tej pory nieukochanych puzzlach. Przyjmujemy każdego dokładnie takim, jakim jest. Pozwalamy na to, by każdy przejawiał się tak, jak się przejawia, bez próby naprawiania go czy docinania do swoich norm i ram, wymuszania, by wyrażał się tak czy siak. Umiemy mówić wprost o swoich emocjach i słuchać, gdy ktoś mówi o swoich, bez próby mentalizowania ich i tłumaczenia, zagadywania i szukania rozwiązań na siłę. Wiemy, kiedy milczeć i po prostu być obok. Nie udzielamy rad nieproszeni. Cisza jest tutaj dla nas bardzo wygodna i nie musimy jej zagadywać, by czegoś o sobie w niej nie usłyszeć lub by nie czuć się przy kimś nieswoją. Wszystko jest tu właściwe takie, jakie jest. Znamy swoje granice i granice innych i szanujemy je nawzajem, ponieważ wiemy, że jesteśmy jednością i jesteśmy czymś więcej niż nasze ciało, czyli duszą posiadającą ciało. Jesteśmy świadomi, że każdy skutek ma swoją przyczynę i odwrotnie. I to też pozwala nam dostrzec, że druga osoba jest lustrem tego, co w nas objawia się emocjonalnie. Albo nam tego brakuje, albo z tym walczymy i negujemy i umiemy szybko wyciągnąć lekcje z różnych sytuacji w naszych relacjach. Nawet kiedy jeszcze czasem uruchomi się w nas jakiś program automatyczny odpalony przez to, co ktoś robi czy mówi, potrafimy szybko to wyłapać i rozmawiać o tym z tą osobą, której to dotyczy. Wiemy, że jeśli odpalają się u nas triggery, to jest to nasze i warto się temu przyjrzeć. A jeśli nie, to jest to tej osoby i dotyczy jej lekcji, których nie musimy na siłę jej uczyć. Jeśli chce, możemy jej wskazać, ale pozwalamy, by ta osoba zajęła się nimi sama w swojej odpowiedzialności. Bierzemy odpowiedzialność za swoją część i swoje emocje i zostawiamy to, co nie jest nasze. Pozwalamy, by relacje układały się w naturalnym przepływie i przejawiały się przez nas i innych w swój unikatowy sposób, bez potrzeby kontrolowania umysłem efektów. Nie oczekujemy niczego, a dajemy i dostajemy wszystko, co w danej chwili czujemy w polu jako potrzebne. Nie przywiązujemy się, ani nie próbujemy niczego i nikogo kontrolować i przywiązywać. Nie mamy też potrzeby określania tak po ludzku i z umysłu relacji. Wystarczy, że głęboko w sobie czujemy połączenie z drugim człowiekiem. I niepotrzebne nam są tutaj kontrakty opisujące więzy, bo ważniejsze są dla nas te niewypowiedziane, choć oczywiście trzeba też przyznać, że żyjemy na ziemi i jeśli te kontrakty są potrzebne dla funkcjonowania tutaj, to ich też nie demonizujemy. Po prostu wiemy ponad umysłem, że ludzie towarzyszą sobie tak długo i są przy sobie tak długo, jak przy sobie wzrastają i nikt nie należy do nikogo. W tej fazie kierujesz się coraz częściej głosem swojego serca, które zaczyna przewodzić umysłowi. Choć czasem jeszcze zdarza ci się z tego stanu wychodzić i działać w relacjach z poziomu strachu, złości czy smutku, to jednak częściej budujesz relacje z poziomu koherencji serca i umysłu. A dzięki temu stanowi koherentnemu zaczyna przejawiać się przez ciebie i mnie, przez nas, miłość bezwarunkowa, która jest też czwartą fazą relacji. To tutaj po prostu jesteśmy. W pełni akceptacji wszystkiego. W pełnej radości z tego, że jesteśmy. Nic się nie musi dziać i może dziać się tutaj wszystko. Tu nie tyle czujemy połączenie ze wszystkim, co jest, ale czujemy, że jesteśmy wszechświatem, żyjemy we wszechświecie i mamy w sobie ogrom wszechświatów. Wiemy, kim jesteśmy. Wiesz, kim jesteś. A to jestem jest tutaj najważniejsze. W relacjach i ty, i druga strona jesteście po prostu wolni, bez oczekiwań. A to bycie, to życie jest tym, co najcenniejsze i czym można się dzielić tak długo, jak czujemy, że ma to między nami trwać. Jesteś, żyjesz i kochasz życie, a ono kocha ciebie i to przejawia się właśnie w twoich relacjach. No dobrze, to były 4 fazy wzrastania w relacjach. Pierwsza to oddzielenie i obwinianie. Druga, zrozumienie siebie i powrót do sprawczości. Trzecia, połączenie z innymi i bycie obecnym w relacjach. I czwarta, miłość bezwarunkowa. Przypominam, że są one połączone i opierają się na 4 etapach rozwoju świadomości, o których więcej dowiesz się z procesu Wysokie Wibracje w praktyce, o którym wspominałam już wcześniej. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Na koniec jeszcze jedna, dosyć istotna kwestia. To, że te fazy, o których dzisiaj mówiłam, nie muszą następować po sobie. Nie musi też być tak, że w każdej relacji przejdziesz przez wszystkie, czy też nawet kilka. To, w jakiej fazie, w jakiejś relacji jesteś, zależy od stanu twojej świadomości, o twoim jestem. Może być tak, że będą relacje, w których od razu będziesz w połączeniu z kimś i byciu obecnym, a w innych przejdziesz od roli zbawiciela czy ofiary do zrozumienia siebie. W jeszcze innych będziesz po prostu miłością bezwarunkową. Pamiętaj, że wszystko jest właściwe i służy w danym czasie do dalszego rozwoju świadomości. Wiedząc, w jakiej fazie wzrastania w relacji jesteś, możesz zacząć obserwować siebie, swój stan świadomości i zobaczyć, przez jaki pryzmat tworzyłaś i tworzyłeś daną relację do tej pory oraz podjąć jakieś odpowiednie kroki do tego, by coś w niej zmienić, jeśli oczywiście czujesz, że tego ci trzeba. A więc zachęcam cię do uważnej obserwacji relacji, które są dziś dla ciebie ważne. Przy każdej fazie wspominałam też o tym, co pomaga przejść do kolejnej fazy. A więc masz taką podpowiedź, co robić i z czym pracować, by twoje relacje transformowały do tej miłości bezwarunkowej. Relacje, tak jak i każda inna sfera naszego życia, jeśli mają służyć nam i innym w pełni, potrzebują naszej uwagi i świadomej transformacji. Daj znać, co odkryłaś i odkryłeś podczas tego odcinka na temat swoich aktualnych relacji. Być może masz jeszcze jakieś pytania, a może chcesz podzielić się tym, co Cię zaskoczyło, czy sprawiło, że patrzysz na swoje relacje z trochę innej perspektywy. Daj koniecznie znać w komentarzu pod tym nagraniem. Jestem bardzo ciekawa Twoich aha momentów. Tymczasem bardzo Ci dziękuję, że byłaś i byłeś ze mną do końca i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.